Witajcie, domownicy Boga. Mam nadzieję, że powoli wam się kojarzy. Jedno z kazań. Religia czyni cię galernikiem, życie duchowe domownikiem, tak? I dzisiaj będziemy próbowali praktycznie przełożyć to, co było wtedy powiedziane, zgodnie z moją obietnicą. Będziemy próbowali parę praktycznych rzeczy powiedzieć do tego kazania, abyśmy mieli świadomość tego, że z Bogiem stajemy się domownikami, a bez Boga jesteśmy galernikami. Albo w niewłaściwym obrazie Boga stajemy się galernikami, bo wtedy za wszelką cenę chcemy zasłużyć na Bożą akceptację i przychylność. Dlatego dzisiejszy tytuł kazania, który będzie nawiązaniem do tego, co wtedy mówiłem, jest: jak Bóg uzdrawia twoje odrzucenie? Jest pytanie, które chciałbym, żebyście cały czas mieli w swoim sercu. Jak Bóg uzdrawia twoje odrzucenie? Moi drodzy, ciągłe zasługiwanie na Bożą przychylność, ciągła droga, ciągła galera, siedzenie w galerze, gdzie musisz wiosłować, ciężko pracować, a pamiętajcie, że wielu galerników poumierało po drodze, to nie jest wizja dobrej nowiny. To nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi o tym, że Bóg cię przyjął w Jezusie Chrystusie. Każdy, moi drodzy, z nas, każdy bez wyjątku, każdy z nas szuka w swoim życiu akceptacji. Każdy. Jeżeli jej nie otrzymujemy, to przeżywamy odrzucenie. Przeżywamy odrzucenie, a później odrzucamy innych. A kiedy przeżyjemy to na relacji Pan Bóg człowiek, my człowiek, to przychodzi taki moment, że możemy Boga odrzucić. Wiecie, są ateiści, którzy nie wierzą w Boga. No wiadomo, że ateiści nie wierzą w Boga, nie? Ale ja to specjalnie powiedziałem. Są ateiści, którzy nie wierzą w Boga. Jak się im zada pytanie, w jakiego Boga nie wierzą, jak oni opowiedzą wam, w jakiego Boga nie wierzą, to wy wtedy możecie śmiało powiedzieć, my też w takiego nie wierzymy. My wierzymy w zupełnie innego Boga. Bóg jest zupełnie inny niż niektórzy sobie budują jego obraz, a później od niego uciekają. Więc zobaczcie, odrzucenie sprawia, że możemy nawet Boga odrzucić, kiedy przeżyjemy odrzucenie. Odrzucenie, moi drodzy, to największa rana emocjonalna, jaka może nas spotkać. I ona zniekształca rzeczywistość. Wiecie, to tak jak okulary byśmy założyli. Kiedy przeżyliśmy odrzucenie w swoim życiu, przychodzi rana emocjonalna i ta rana emocjonalna zakłada nam okulary. Wiecie, to przeciwnik nam zakłada te okulary. Ale wiecie, co się dzieje? Dzieje się wtedy tak, że cokolwiek zrobię, gdziekolwiek się spojrzę, o czymkolwiek pomyślę, w jakim kierunku mój wzrok pójdzie, ja będę widział zniekształcony sposób. I nie będę wiedział, że widzę zniekształcony sposób. Ja po prostu będę myślał, że świat tak wygląda, jak ja go postrzegam. I wiecie, moi drodzy, czas jest, jeżeli sobie jeszcze z tym nie poradziłeś, wejść na drogę tego, aby sobie z tym poradzić. Bo inaczej umrzesz w galerze. Umrzesz w galerze szukania akceptacji przez Boga, szukania zaspokojenia, akceptacji przez ludzi i tak dalej. Tak, cała historia. Wiecie, no dobra, kiedy to się stało w naszym życiu, możemy sobie zadać pytanie. Mogło się to stać nawet w czasie, w którym nie byłeś świadomy tego. Mogłeś być małym dzieckiem, wyciągającym rączki do swoich rodziców. Ale rodzice w tym czasie robili coś innego i ty się poczułeś odrzucony. I ty mogłeś poczuć, że ci, którzy cię kochają, dają ci poczucie bezpieczeństwa, ignorują cię. Mogłeś od rodziców usłyszeć nie, dlatego że rodzice nie chcieli ci czegoś dać ze względu na to, że to było lepsze dla ciebie, albo że może nie stać było ich na to, czego ty oczekiwałeś. Ale co twoje nie przyniosło do twojej małej główki wtedy? On mnie nie kocha, ponieważ mi nie dał. I zniekształca się rzeczywistość. Te małe dziecko buduje w swoim sercu świat, którym się chowa, zakłada sobie okulary, które nie są prawdziwe. I później rośnie w tym. I buduje swój zniekształcony świat. A jeżeli on reaguje zgodnie z tym, kim jest, to zobaczcie, jaki świat buduje. Taki, jaki jest w środku. To jest przerażające. Wiecie, mogłeś przeżyć odrzucenie, kiedy ktoś cię porzucił. Kiedy doszło do zniszczenia relacji bliskich. To jest kolejne miejsce, w którym mogło przyjść odrzucenie w twoim życiu. Odrzucenie mogło przyjść, kiedy ktoś ci powiedział, nawet w wieku dorosłym, nie. Albo nie zaakceptował twojego pomysłu. Dotknęło cię to tak głęboko w emocjach, że cię zraniło. I przyszły zniekształcone okulary. Nieraz śmierć bliskiej osoby sprawia, że czujesz się odrzucony, bo obwiniasz osobę, którą umarła. Mimo to, że ona nie miała nic z tym wspólnego. Nieraz tak to się dzieje. Odrzucenie. Każdy z nas w życiu przeżywał to. Jest cały czas na to narażony. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że odrzucenie przynosi niewłaściwy świat do naszego życia, zakłada niewłaściwe okulary, to potrzebujemy coś z tym zrobić. Bo będziemy galernikami, którzy zawiosłują się na śmierć. Mało tego, będziesz jeszcze oczekiwał od innych, żeby zawiosłowali się na śmierć. Będziesz szukał kumpli, którzy razem z tobą, albo koleżanki, które razem z tobą zawiosłują się na śmierć. Jak możesz jako odrzucony się zachowywać oprócz tego, że możesz innych odrzucać? No możesz ciągle szukać akceptacji. Ciągle, bez przerwy. Co inni pomyślą? Niech mnie inni zaakceptują. Wiesz, jesteś w tej grupie, zachowujesz się jak ta grupa. Jesteś w innej, zachowujesz się jak innej. I cały czas szukasz tylko, żeby połechtało cię to w środku, że ktoś cię akceptuje, że ktoś uważa, że jesteś w porządku. Jak jeszcze możesz? Możesz w masce niekończącej się chodzić. Cały czas na zewnątrz pokazywać kogoś, kim naprawdę nie jesteś. Dlatego, że schowałeś się głęboko, bo zostałeś odrzucony i boisz się odrzucenia i nie chcesz jeszcze raz, żeby ktoś cię odrzucił. Więc projektujesz na zewnątrz zupełnie kogoś innego, niż jesteś w rzeczywistości. To jest przerażające. To jest męczące. To są galery. Możesz iść w samotność. Kiedy przeżyłeś odrzucenie, możesz stać się samotnikiem. I niekoniecznie pójdziesz jako eremita gdzieś tam. Ale możesz być w tłumie i czuć się samotny. Oczywiście nie każde czucie się w tłumie oznacza odrzucenie. Samotnie w tłumie nie oznacza odrzucenie. Ale to może być objawem odrzucenia w twoim życiu. I jak powiedziałem, możesz także odrzucać innych. Więc moi drodzy, coś trzeba z tym zrobić. Jeżeli w jakiś sposób utożsamiacie się z tym, to chcę wam bardzo ważną prawdę powiedzieć. Pomimo, że każdy z nas przeżył w swoim życiu odrzucenie, jednak życie w poczuciu odrzucenia, oraz przeżywanie jego skutków jest naszym wyborem. Jeżeli żyjesz w poczuciu odrzucenia i przeżywasz skutki tego i projektujesz to na zewnątrz i dotykasz innych swoją postawą, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to twój wybór. Mogłeś o tym nie wiedzieć, ale teraz już wiesz. Więc teraz możesz wybrać żyć inaczej. Ja dlatego o tym mówię, dlatego że dzisiaj pokażę wam opcje, pokażę wam, jak Bóg się z tym rozprawił, pokażę wam, jak Bóg dał nam wolność w tej kwestii, pokażę wam, jak Bóg wyciągnął nas z galery, aby uczynić nas domownikami. Wiecie, Bóg wydał największe przyjęcie. Celowo to tak powiedziałem. Nie chodzi mi o imprezę przy stole. Tylko przyjął nas. Przyjął nas. On uczynił największe przyjęcie wobec nas. Wobec każdego z nas. I to jest niesamowite. To jest lekarstwo. Więc moi drodzy, dzięki Ewangelii stałeś się domownikiem Boga. Jesteś Boga Ojca, jesteś umiłowanym Jego dzieckiem. Nie musisz wiosłować, aby być zaakceptowany. Nie musisz już wiosłować. Wyciągnął cię z tej galery. Dzięki Ewangelii stałeś się domownikiem. Jeżeli wsłuchasz się w Jego głos, wsłuchasz się w głos Ojca, że jesteś umiłowanym dzieckiem, to odkryjesz, że on ciągle i ciągle i ciągle i ciągle upewnia cię o miłości. Ciągle i ciągle mówi ci, jak cię kocha. I mówi ci, że cię nigdy nie odrzuci. Psalm 27 ma takie zdanie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Rozumiecie? Najbliższa więź, najbliższa relacja, najbliższe związanie od początków naszego życia tutaj na ziemi, to nasi rodzice. I Słowo Boże mówi, że jeżeli ta więź się rozleci, to ja cię nie opuszczę. To ja cię nie opuszczę. I to jest niesamowite. Więc, jeżeli masz tego głęboką świadomość, bo ja rozumiem, że my możemy niektóre rzeczy wiedzieć. One są w naszej głowie. Ale my potrzebujemy mieć świadomość, przeżyć to. Potrzebuje nasze serce, nasze emocje spotkać się z tym, co wiemy, żeby to stało się częścią nas. I wtedy przychodzi wolność. Jeżeli to przeżyjemy, jeżeli pozwolimy, aby ta prawda przyszła do nas, to zaczniemy akceptować i kochać siebie oraz innych, nie dlatego, że musimy, nie dlatego, że Słowo Boże nam mówi, ale dlatego, że to stanie się naturalną rzeczą dla nas. Amen?
Amen.
Jesteście ze mną?
Tak.
Dobrze. Teraz pociągniemy palę. Cztery przykłady ze Słowa Bożego. Dwa, które pokazują, co czyni odrzucenie, które pokazują, co czyni przyjęcie. Moi drodzy, pierwszy tekst. Jakie są skutki odrzucenia w naszym życiu? Co się dzieje, kiedy żyjemy w poczuciu odrzucenia? Jeszcze raz wam mówię. Możemy być odrzuceni, ale to my później bierzemy decyzję za to, co zrobiliśmy z tymi emocjami. Ale nieraz może być tak, że to my czujemy się odrzuceni, mimo to, że nie powinniśmy się czuć odrzuceni. Albo czujemy się odrzuceni, bo jesteśmy zbuntowani i nie robimy tak, jak trzeba. I ponieważ ktoś tego nie zaakceptował, my czujemy się odrzuceni. Ale nie dlatego jesteśmy odrzuceni, bo ktoś nas odrzuca, ale dlatego, że jesteśmy zbuntowani. To sami wchodzimy w odrzucenie. Widzicie tą zależność? Dobra. Więc pierwsza historia, bardzo znana. O pewnym człowieku, który nie poradził sobie z odrzuceniem. Posłuchajcie. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina, na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszakże byłoby pogodnie, gdybyś czynił dobrze. Inaczej mówiąc, gdybyś nie czynił w niewłaściwy sposób, gdybyś nie buntował się przeciw temu, co słuszne, tak? A jeśli nie będziesz czynił dobrze, to co się dzieje? Tak, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Niebywałe. Więc zwróćcie uwagę. Kain nie poradził sobie z poczuciem odrzucenia, które było konsekwencją jego postępowania, tak? I co się stało? W konsekwencji grzech nad nim zapanował. To jest bardzo ważne, żebyście to pamiętali też. Grzech nad nim zapanował. Grzech zapanował nad nim. Grzech, on stał się niewolnikiem grzechu. I w konsekwencji co się stało? Zabił swojego brata. Odrzucenie. Poczucie odrzucenia. Inna historia. Historia Achitofela. Kojarzycie, tak? Posłuchajcie o Achitofelu. Gdy Achitofel, to jest zapisane w 2 Samuela. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno u Dawida, jak u Absaloma. Zwróćcie uwagę, jak czuł się Achitofel. Achitofel czuł się jako człowiek bardzo spełniony, bardzo ważny, istotny, gdyż król słuchał jego rady. Zobaczcie, co on sobie budował. Tak samo Jonatan, przepraszam, tak samo Absalom, kiedy zbuntował się i słuchał jego rady, to też rada Achitofela była dla niego ważna. Ale co się stało? To w 17 rozdziale, 23 wersecie czytamy, 2 Samuela. Gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wykonana, czyli inaczej mówiąc, był jeden taki moment, była jedna taka sytuacja, akurat podczas buntu Absaloma przeciw Dawidowi, że Achitofel udzielił rady, ale Absalom nie posłuchał jego rady. Więc gdy Achitofel wiedział, że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Coś niesamowitego. Gdzie? Jego rada została odrzucona. Jakie są konsekwencje? To jest pewien świat, który w naszym życiu powstaje, kiedy kultywujemy w sobie odrzucenie. Kiedy nadajemy odrzuceniu moc w naszym życiu, ono przynosi niewłaściwe konsekwencje do naszego życia. Ale błogosławione konsekwencje. Skutki świadomości przyjęcia i akceptacji przez Boga. Też dwie osoby. Też dwie osoby. Pierwsza to apostoł Paweł. Moi drodzy, apostoł Paweł był religijnym szaleńcem, tak? On robił wszystko, żeby Bóg go zaakceptował i był tak skrupulatny w swoim działaniu, że wszystkich swoich przyjaciół wyprzedzał. I on sam o tym mówił. On był takim galernikiem, całkowicie oddanym Panu, pomimo tego, że jego oddanie było niewłaściwe, bo on szuka w taki sposób akceptacji. Ale coś się w jego życiu wydarzyło. Wydarzyło się wielkie przyjęcie w jego życiu. Czyli Bóg go przyjął. W taki sposób należy to rozumieć. I w konsekwencji jego życie się odmieniło. I posłuchajcie, co list do Koryntian mówi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów. On sobie zdawał sprawę z tego, co on robił. I nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. No, zobaczcie, kiedy masz niezdrowe myślenie w taki sposób, to cię może już załatwić. No, on nie miał niezdrowego myślenia. On mocy temu nie nadał. I co się stało? I co on później mówi? Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Więc zobaczcie, z takiego religijnego szaleńca, który chciał zasłużyć na akceptację Bożą, poprzez Bożą akceptację bezwarunkową, on pozwolił Bożej łasce i mocy przepływać przez jego życie. Jego życie przyniosło błogosławieństwo wielu ludziom na tej ziemi. Później stał się całkowicie oddany dla Pana, pomimo tego, że mógł żyć w poczuciu odrzucenia. Piotr. Apostoł Piotr. Apostoł Piotr, wiemy, co przeszedł. Był lękliwym naśladowcą Pana, możemy powiedzieć, w pewnym momencie. Bo 3 razy zaparł się Pana Jezusa. Nawet przed kobietą. Myślę, że to, co się w nim wydarzyło, było straszną traumą. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że tak jak 3 razy się zaparł Jezusa, tak 3 razy musiał słyszał od Pana Jezusa, albo musiał usłyszeć od Pana Jezusa 3 razy, że ma paść owieczki. Inaczej mówiąc, Pan Jezus uzdrawiał jego traumę. Jego świadomość tego, że mógł zostać odrzucony przez Boga, bo się zaparł Jezusa. Wiecie, Judasz nie wytrzymał i się powiesił. Mógł się też nawrócić. Mógł też żałował swojej decyzji. Mógł też coś ze swoim życiem zrobić, ale nie zrobił. To był silniejszy od niego. Ale Piotr spotkał Jezusa po raz drugi, który 3 razy go utwierdził w tym, co ma robić. 3 razy okazał mu akceptację i miłość. I powierzył mu zadanie. I doprowadziło to Piotra do bardzo ważnej rzeczy. Do tego, że on później był gotowy na każdy scenariusz. Raz, że przed kilkutysięcznym tłumem za chwilę głosi Ewangelię i nie boi się już nikogo. Oczywiście wcześniej Duch Święty wstępuje i tak dalej, on staje się innym człowiekiem. Ale później, ale zanim to się stało, posłuchajcie, co on słyszy od Pana Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Inaczej mówiąc, twój scenariusz może być trudny. Pan Jezus mu komunikuje. Umrzesz najprawdopodobniej. Nie wiem, co on myślał w głowie. Ale wiecie, on, pomimo tego, że to usłyszał, gotowy był pójść za Jezusem. Dlaczego? Bo przeżył wielkie przyjęcie. I moi drodzy, te cztery przykłady wskazują, że to są dwa różne światy, które się w naszej głowie otwierają, kiedy kultywujemy odrzucenie w swoim życiu, o dwa, kiedy przyjmujemy wielką akceptację. Dlatego, moi drodzy, praktyką do tego, aby nie być galernikiem, lecz stać się domownikiem Boga, to jest przyjąć antidotum na odrzucenie. Przyjąć antidotum na odrzucenie. Czyli odtrutkę na odrzucenie. Odrzucenie, ponieważ jeżeli odrzucenie jest największą przeszkodą emocjonalną, która hamuje się przed bliskością z Bogiem, przed relacją zdrową z ludźmi i zrozumieniem Bożego synostwa, potrzebujesz przyjąć antidotum. Inaczej będziesz kulał. Inaczej będziemy kuleć. Antidotum na odrzucenie to jest jak wielki młot. Wyobraźcie sobie, wielki młot, który burzy ten mur, który zbudowaliśmy. Który właściwie przeciwnik pomógł nam zbudować. My wkładliśmy cegła po cegle. Myśleliśmy, że to jest okej. Okay. Myśleliśmy, że to nas chroni. Tymczasem nieprawda. To nas nie chroni, to nas oddziela. Lekarstwem na poczucie odrzucenia. Albo lekarstwem na odrzucenie. Jest zrozumienie naszej pozycji w Chrystusie. To jest lekarstwo, moi drodzy. Zrozumienie tego, kim jesteśmy w Chrystusie, kim staliśmy się w Chrystusie i kim w Chrystusie będziemy, jest antidotum na odrzucenie. Dlaczego? Bo po pierwsze, w Chrystusie zostaliśmy całkowicie, 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 całkowicie zaakceptowani. To się nie zaciąłem. Płyta się nie zacięła. To nie jest winylka, która się zacięła. Ja celowo mówię. To tyle razy. W Chrystusie jesteśmy przyjęci i w pełni zaakceptowani przez Boga. To może zadać pytanie, jak w takim razie wślizgujemy się w Chrystusa? Bo możesz powiedzieć, no tak, ale może ja nie jestem w Chrystusie. To teraz proszę, abyście za mną podążali tekstami biblijnymi. Galacjan 3:26-27. Galacjan 3:26-27. W jaki sposób wślizgujemy się w Chrystusa? Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, zanurzeni, przyoblekliście się Chrystusa. Właśnie dwie rzeczy ważne tu są. Jesteś synem i wślizgnąłeś się w Chrystusa. Jesteś przyobleczony. Wiecie, to jest tak, jakbyś twoja ręka założyła rękawiczkę. I twoja ręka jest przyobleczona w rękawiczkę. I widzisz rękawiczkę, a nie rękę, a nie dłoń moją. Rękawiczkę widzisz. W jaki sposób to się dzieje? W taki, że uwierzyłeś. Jeszcze raz. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa czyni nas synami i wiara w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście Chrystusa. Kiedy mowa jest o chrzczeniu, to zanurzenie. Inaczej mówiąc, to jest wyznanie twojej wiary. Wyznanie twojej wiary podczas chrztu, podczas zanurzenia, podczas ogłoszenia, kim jest Jezus dla ciebie, jest wśliźnięciem się w Niego, przyobleczeniem się w Niego. Więc w Chrystusie jesteś przyjęty, zaakceptowany, bo wślizgnąłeś się w Chrystusa. Jesteś przyobleczony w Chrystusa. I to o tym Słowo Boże mówi. Następna rzecz. Co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? Nie tylko stałeś się synem. Nie tylko jesteś przyobleczony w Chrystusa. Moi drodzy, niektórzy z was mogą powiedzieć, ja wiem o tym, ale ja próbuję dotrzeć do waszych serc. Wy to przeżyjcie. Spróbujcie to przeżyć. Spróbujcie otworzyć swoje serce na to. Niech ta prawda wślizgnie w te miejsca, w których poczułeś się odrzucony i nieakceptowany. Poczułeś się sierotą, która musi za wszelką cenę dowodnić, że jest wartościowa. Bóg zamienił twoje poczucie odrzucenia w poczucie przynależności. I dał ci swoją gwarancję, że nigdy cię nie odrzuci. Że Jego miłość nigdy cię nie opuści. I Rzymian 8:33-39. Słuchajcie. I próbujcie czytać to sercem. Wdychać to słowo do głębi waszego serca. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Jesteście wybrani Boży? Amen?
Amen.
Więc któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia, inaczej mówiąc, czyni was sprawiedliwymi. Któż będzie potępiał? Kto was potępi? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za wami. On was nie potępi. Któż was odłączy od miłości Bożej, Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Co? I uwaga! Uwaga! Tu nie jest powiedziane, kto nas odłączy od tego, że my będziemy kochać Chrystusa. Tu jest powiedziane, któż nas odłączy od tego, że On nas będzie kochał. Widzicie to? Inaczej mówiąc, Jego miłość i akceptacja nie opiera się na tym, że ty jesteś w stanie wycisnąć coś z siebie, ale dlatego, że On wycisnął coś z siebie. To na Jego stabilności się to opiera. A On mówi, że cię nie odrzucę, że cię nie opuszczę. Że moja miłość jest większa niż cokolwiek cię na ziemi spotka. 38-39 wersety. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Od miłości Bożej, która jest w Jezusie. To jest niesamowite. Nic i nikt. Więc jeżeli wiecie, macie okulary na oczach, które zniekształcają waszą rzeczywistość, nie czujecie się akceptowani, to ściągnijcie je. Bo one nie są w stanie was odłączyć od miłości Chrystusowej i Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Czyż to nie jest świetne? To jest niebywałe. To jest antidotum na to, co nas tam rozwala w środku, co nas próbuje zniszczyć, co nas próbuje oddzielić od Boga, od ludzi. I to wszystko jest oparte na Jego mocy, na tym, co On zrobił, na Jego ofierze, na Jego krzyżu. I właśnie, wraz z przyjęciem nas przez Boga darowana nam została zdolność, uwaga, do życia wolnego od przymusu grzechu. Zwróćcie uwagę. Zgrzeszył Kain, zabijając Abla. Miał panować nad grzechem, nie był w stanie tego zrobić. Galernicy dlatego cały czas są galernikami, bo nie są w stanie zapanować nad grzechem. A jeżeli myślą, zapanowałem, to żyją w poczuciu pychy. Czyż nie? Jeżeli zbawienie byłoby ze względu na pracę, którą wykonaliśmy, byśmy powiedzieli, że jesteśmy zbawieni, bylibyśmy pysznymi ludźmi. Ale jeżeli zbawienie jest z łaski, dlatego że Bóg nam dał przez wiarę zbawienie, to moja świadomość zbawienia jest efektem tego, że ufam Bogu, a nie tego, że ja taki się czuję heros. Tak? Więc wraz z przyjęciem została nam darowana zdolność do tego, abyśmy byli wolni od przymusu grzechu. Inaczej nie musieli grzeszyć. Wiecie, jeżeli będziesz czuł się przynależny do Boga, jeżeli będziesz wiedział, że Bóg cię akceptuje, że będziesz wiedział, że jesteś przeobleczony w Chrystusie, łatwiej ci będzie żyć w zwycięstwie nad grzechem.
Amen.
I o to chodzi. Ewangelia Jana, bardzo znany tekst i pod tym kątem zwróćcie uwagę na to. Ewangelia Jana 8:31-36, bardzo znany, ale zwróćcie uwagę pod kątem przymusu grzechu i pod kątem wolności, która nam została dana. 8:31-36. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Czyli inaczej mówiąc, oni nie złapali tego, co Jezus mówi. A Jezus im odpowiedział. Inaczej mówiąc, nie o to chodzi, o czym wy gadacie. Odpowiedział im, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. O! Inaczej mówiąc, kiedy Jezus mówi o wolności, to ma niewolę grzechu na myśli. A niewolnik nie pozostanie w domu na zawsze. Inaczej mówiąc, jeżeli czujesz się niewolnikiem albo będziesz niewolnikiem, to nie będziesz w domu na zawsze. Żebyś był w domu na zawsze, musisz być wyzwolony z niewoli. Bo tylko syn pozostaje w domu na zawsze, dlatego Jezus mówi, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Inaczej mówiąc, zwróćcie uwagę, co Jezus czyni. Jezus mówi o tym, że przyjdzie taki czas, że przyjdzie wolność od przymusu grzechu. Ja o tym mówiłem wcześniej w kazaniu. Nie będę do tego wracał. Ale to jest też nawiązanie do tego. Więc my mamy wolność w Chrystusie. Jezus nas wyswobodził od przymusu grzechu. On nas uczynił synami. Wcześniej czytaliśmy w Galacjan, że jesteśmy synami, tak? Tylko syn pozostaje w domu na zawsze, Jezus mówi. Więc albo jesteś synem, albo niewolnikiem. Wybierz. Jeżeli jesteś synem, bo wierzysz, to nie jesteś niewolnikiem. Jakim nie jesteś niewolnikiem? Nie jesteś niewolnikiem grzechu. Nie jesteś w pozycji Kaina, który nie był w stanie zapanować nad grzechem. Jesteś w miejscu, w którym Chrystus dał ci zwycięstwo nad grzechem. I to jest niesamowite. I jeszcze raz, że ktoś tylko to kazanie usłyszy, żeby wiedział, o co tu chodzi. To nie znaczy, że już nigdy nie zgrzeszysz. Fajnie by było, jakbyś nie zgrzeszył, ale Bóg ci dał moc, żebyś nie musiał grzeszyć. I kiedy będziesz w to wierzył, ta moc się będzie objawiać. My mówimy o czymś, co sprawia, że ty jesteś zwycięzcą nad tym. A zwycięzcą jesteś nad tym, kiedy wierzysz w Chrystusa, który zwyciężył to wszystko. Tylko syn pozostanie w domu na zawsze. Jeżeli jesteś synem, będziesz w domu. A syn jest odwrotnością niewolnika. Odwrotnością galernika. Syn to domownik. Amen? I uwaga, to nie jest nasza zasługa. Znowu, nie wypracowałeś sobie wolności od tego, tylko Chrystus dał ci to zwycięstwo. I ono działa, kiedy wierzysz. Kiedy nie wierzysz, zaczniesz kombinować, będziesz miał z tym problem. Ale kiedy wierzysz, ta moc tej prawdy zacznie przemieniać, uświęcać twoje życie. I będziesz widział, że to się dzieje, bo jego charakter w twoim życiu zaczyna się objawiać. Amen? Jesteście ze mną? Możecie na to amen powiedzieć? Czy już jest trudno? Powoli lądujemy. Jeszcze jest jakieś 8 minut i 59 sekund. Przekroczony limit. Dobrze. Może będzie 30 sekund. Więc moi drodzy, to o co Panu Bogu chodzi, to jest to, aby twoje życie było podobne do Chrystusa. Tak? Bóg zamierzył, abyś był podobny do Chrystusa. I teraz otwórzmy Rzymian. Jeszcze raz 8, ale 29-30. Będzie mniej niż 8 minut, nie przejmujcie się. Rzymian 8, 29-30. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Więc inaczej mówiąc, Bóg chce, żebyś był podobny do obrazu Jego Syna. Tak? A On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, uczynił sprawiedliwymi, tak? A których usprawiedliwił, tych i uwielbił, albo otoczył chwałą. Inaczej mówiąc, Bóg wpisał plan w twoje serce, byś był podobny do Jezusa. Moi drodzy, poczucie synostwa i głęboka świadomość przynależności do Boga uzdrawia ciebie od poczucia odrzucenia. Uzdrawia cię od ran i blizn odrzucenia. Przyjęcie nas i zaakceptowanie nas przez Boga w Chrystusie przewyższa wszelkie odrzucenie. Cokolwiek i ktokolwiek cię odrzuci, jakakolwiek sytuacja, Jego przyjęcie jest większe. To jest tak jak Jego krew. Ona przemawia głośniej niż jakakolwiek krew. Jego imię jest ponad wszelkie imię. Więc Jego przyjęcie jest ponad wszelkie odrzucenie. Halleluja! Przeczytam wam pewną historię. Czy ktoś słyszał takie nazwisko jak Chrysler? Chrysler?
Samochody są.
W każdym razie mi chodzi o Fritza.
O, Fritza, da.
Fritza Chryslera. To jest austriacki skrzypek.
To nie samochód.
Nie samochód. I kompozytor światowej sławy. Posłuchajcie historii o nim. Bogaty Anglik miał w swoich wspaniałych zbiorach rzadkie skrzypce. Wybitny wirtuoz Fritz Chrysler bardzo chciał je od niego odkupić, ale właściciel nie chciał słyszeć o sprzedaży tak cennego przedmiotu. Zmartwiony Chrysler poprosił Anglika, by pozwolił mu choć raz zagrać na tych skrzypcach. Na to właściciel chętnie się zgodził, a artysta nastroił więc instrument i zaczął grać. Właściciel skrzypiec słuchał go jak urzeczony. Długo nie mógł wydobyć z siebie głosu, w końcu zdecydował. Niech pan weźmie te skrzypce. Są pańskie. Nie mam prawa ich zatrzymać. Powinny należeć do kogoś, kto potrafi grać tak jak pan. Podobnie ludzkie życie powinno należeć do boskiego mistrza. Gdyż tylko on potrafi wydobyć z niego najwspanialszą muzykę. Moi drodzy, kiedy przeżyliśmy najwspanialsze przyjęcie, przyjęcie Boga, kiedy Bóg przyjął nas, może tak, kiedy Bóg nas zaakceptował, kiedy to najwspanialsze przyjęcie nie dotyczy stołu, ale dotyczy zaakceptowania nas. Kiedy staliśmy się częścią Bożego planu, kiedy staliśmy się Jego własnością, kiedy wielki Bóg przyjął nas i zaakceptował i dał nam swego ducha, On może przez nas uczynić wspaniałe rzeczy dla nas i dla innych. Moi drodzy, to przyjęcie sprawia, że Bóg może nasze życie zmienić na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Świadomość tego przyjęcia jest mocą do tego, aby to dzieło, Boże dzieło w nas mogło się realizować. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. My jesteśmy Jego dziedzictwem. I On mówi, a dziedzictwa swego nie opuści. To w Psalmie 94 jest powiedziane. A ostatnie słowa Ewangelii Mateusza mówią tak. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bóg, On jest tym wirtuozem, moi drodzy, który zagra najwspanialszą pieśń poprzez nasze życie. Ale potrzebujesz przeżyć wielkie przyjęcie przez Niego. Bo to jest dla Ciebie lekarstwem, byś mógł Jego plan, Jego wizję na tej ziemi objawiać. Amen.
Amen.